Witam wszystkich serdecznie w naszym Radiu Kabalistycznym. Wracamy po krótkiej przerwie, co nas bardzo cieszy. W naszym studio Aleksander.
Dzień dobry.
Piotr.
Dzień dobry.
I Dominika. Bardzo się cieszę, jeszcze raz to powtórzę, że Was widzę i cieszę się, że będziemy mogli porozmawiać na kolejny bardzo fascynujący temat. Temat, który myślę, że zainteresuje też wielu ludzi, mianowicie coraz więcej z nich zaczyna zadawać coraz więcej pytań. Czyli nie wystarcza im już to, czego dowiedzą się w szkole, tego, co nauczyli się od rodziców, tego, co zauważyli w środowisku. Coraz więcej ludzi zadaje sobie pytania, które świadczą o tym, że chcą zwiększyć swoją świadomość, że chcą rozwijać się. I nie tylko rozwijać się na poziomie tak zwanego rozwoju osobistego, ale na poziomie rozwoju w sumie najważniejszego, mianowicie rozwoju duchowego, wewnętrznego. I teraz najważniejsze pytanie, czy to jest proste, czy być może są już jakieś takie właściwości, które mamy w sobie, które świadczą o tym, że ten rozwój już się rozpoczął. Czy, Aleksandrze, czy są jakieś takie żelazne, bym powiedziała, właściwości, które ma człowiek rozwijający się duchowo i które powinien mieć człowiek rozwijający się duchowo?
My rozmawialiśmy w poprzednich naszych audycjach, wiele jakby pytań, które teraz możemy lekko dotykać, już częściowo były omawiane, ale żeby dojść do odpowiedzi na to pytanie, przede wszystkim należy powiedzieć, że czasy, w których my żyjemy, one realnie rzecz biorąc jest bardzo trudne. I trudność ta polega nie na tym, że coś jest tak bądź nie tak. Trudność polega na tym, że jest takie stare bardzo powiedzenie, że przed, nawet nie to, że powiedzenie, my spostrzegamy to zjawisko, że przed świtem zawsze jest najciemniejsza noc, czyli ludzie śpią najmocniej, ludzie niczego nie pamiętają, świadomość jest wyłączona i tak dalej. I w tym wypadku my znajdujemy się akurat przed samym świtem, czyli kiedy świt zaczyna wchodzić, my znajdujemy się przed rozpoczęciem jakiejś większej, nowej epoki. To jest pierwsza rzecz, którą należy sobie uświadomić. Dlatego duchowa świadomość ludzi jako taka, ona znajduje się w stanie uśpienia. A bardziej rozwinięta jest materialna świadomość, która jest wyrażana.
Właśnie, ale ludzie coś czują, że coś się dzieje, że coś chcą się, że chcą coś w sobie zmienić i że coś się w nich zmienia. Ale mogą mieć problem z weryfikacją pewnych jakichś takich bodźców napływających bądź informacji, ponieważ jest natłok tych informacji i trudno czasami z nich wybrać te, które rzeczywiście pomogą nam w rozwoju świadomości, w naszym rozwoju wewnętrznym.
No, w zasadzie to, o czym ty mówisz, że jest natłok informacji, ono powinno tak być, dlatego że każda osobowość, każdy człowiek jest indywiduum, czyli jest jak mała, rozpoczynająca świecić gwiazda. To trzeba też sobie uświadomić, że każdy element, każde drzewo, każda roślina, ona potrzebuje zupełnie innych warunków. Dlatego potrzebuje również i innej, na przykład każdy człowiek potrzebuje innej wiedzy, innych warunków swojego dojrzewania. Dla jednego może być tam yoga, dla drugiego na przykład jest tam, że on pójdzie sobie do kościoła, się pomodli. To jest jego etap. Dla trzeciego jest to, że on usiądzie w medytacji. Dla czwartego, tak jak my tu mówimy, on przyjdzie do bardziej wysokich nauk, czyli nauk, które nie budzą ludzi, a dają im otwarcie szerokich dróg. I te nauki, kabalistyczne nauki, wszystkie, ich jest dosyć dużo kabalistycznych nauk, oni ciągną się z bardzo dawnych czasów. Niemniej jednak oni mają na celu obudzonego człowieka, który już ma jakieś wewnętrzne potencjały, doprowadzić do kolejnego etapu jego rozwoju, czyli pokazać, dać mu sens wszystkiego, co w nim się znajduje się i co jest wokół niego. Żeby człowiek mógł nie tylko istnieć dla samego tam urodzenia dzieci czy przedłużenia rodu, ale jeszcze realizować to, co jest w jego głębi, co jest w jego sercu.
Ale czy właśnie są jakieś takie żelazne zasady bądź właściwości, które bez względu na to, jaką drogę ktoś wybierze, to one po prostu istnieją i powinny być w tej naszej drodze duchowej? Piotrze, jak myślisz?
To jeszcze może zanim to odpowiemy na to pytanie, ja przypomnę, nie wszyscy słuchacze może słuchali naszych poprzednich audycji, że rozmawialiśmy o tym, że tak naprawdę co się rozwija w człowieku, to jest dusza. I to ona tak naprawdę napędza cały rozwój, chociaż często świadomość człowieka na planie fizycznym jest ograniczona tylko do tego planu i tylko do materialnych rzeczy, różnych celów i tak dalej. I na tym materialnym planie wydaje się tak jakby, żeby to człowiek rządzi całym swoim rozwojem, że on się, tak jak powiedziałaś, osobiście rozwija. Osobiście odnosi się, czyli do tej postaci, którą on nazywa swoim imieniem, nazwiskiem, które istnieje w tym świecie. A w rzeczywistości ten plan duchowy, w którym tak naprawdę następuje rozwój, tak naprawdę gdzie jest schowana nasza duchowa istota, jest dla niego ukryty. Do pewnego momentu oczywiście. I na pewno pierwszym takim symptomem, można powiedzieć, rozwoju, gdzie człowiek zaczyna zauważać, że coś jest nie tak, że coś istnieje ponad ten świat fizyczny, ponad to, jak istnieje tu egzystencjonalnie, jest to, że zaczyna w nim się budzić jakieś takie pragnienie, taka tęsknota do tego, żeby coś było więcej, że coś musi być ponad to. Trochę tak jak Neo w Matrixie, pewnie kojarzysz film, poszukiwanie czegoś, czego nie można znaleźć na płaszczyźnie fizycznej. I takie pierwsze poszukiwanie właśnie skłania człowieka do tego, żeby zaczął szukać, żeby zaczął poszukiwać drogi otwarcia tego, co ukryte, co niewiadome. I w tym momencie właśnie najczęściej człowiek trafia do różnych nauk duchowych, gdzie dowiaduje się o różnych regułach, zasadach. Tych dróg jest bardzo wiele, tak jak Aleksander powiedział. Dla każdego zupełnie inne przeznaczone są właściwości, potrzeby, tak jak różne pokarmy każdy z nas lubi, tak samo różny rodzaj napełnienia wewnętrznego każdy z nas potrzebuje i każdy inaczej się trochę realizuje. W związku z tym istnieją oczywiście jakieś ogólne prawa, które opisują, jak to wszystko działa, trochę jak zasady fizyki, ale smaki w tych zasadach fizyki są indywidualne do każdej osobowości.
Na pewno pierwszym takim punktem, co teraz ustaliliśmy, to jest to, żeby w ogóle zauważyć, że jest coś ponad tą materią, że jest jakaś płaszczyzna duchowa, coś no, nieodkryte, ale odkryte przez nas.
No, dawaj spróbujemy popatrzeć na tą rzecz od takiej ludzkiej strony. Mhm. Czyli jakie aspekty dla człowieka jest miłe? Od, my mówimy miłość, prawda? Każdy lubi być kochanym i wyrażać z siebie, jeżeli mu nic nie przeszkadza na tej drodze. Przyjaźń, dobroć, która wychodzi z ludzi, harmonia. Ile ludzi w pracy, jak my widzimy dosyć często z miasta, wyjeżdżają na wakacje gdzieś, żeby tylko doznać odrobinkę harmonii. Ale co ciekawe jest, te wszystkie cnoty, oni nie jest na zewnątrz. Z zewnątrz my szukamy tylko bodźców. A same cnoty, oni znajdują się wewnątrz nas, bo harmonia, miłość, przyjaźń, wszystko my widzimy wewnątrz siebie. Kolejne na przykład jest takie aspekty jak prawdziwość, prawda? No nikt nie lubi być oklamywanym, a prawda przecież ona wewnątrz nas jest. Jeżeli my wyrażamy z siebie prawdę, więc i z nas wyraża się. My możemy bardzo długo jakby analizować od różnego rodzaju cnoty, wewnętrzne cnoty. Natomiast należy tu, ja bym chciał tak może troszkę zagłębić się w jeden z ważnych elementów, który może być nawet niezrozumiany dla niektórych słuchaczy, jako przyczyna i skutek. Od wszystkie te rzeczy, o których my dzisiaj zaczęliśmy rozmawiać, wszystkie te cnoty i różne inne, to są skutki tych działań, które my wykonujemy w tym świecie. Czyli zrobiliśmy miły uśmiech w sobie, komuś nawzajem, więc w tym momencie my wywołaliśmy jakąś przyczynę, która rodzi skutek jako przyjaźń. Czyli to, o co ty pytasz, realnie rzecz biorąc, my wyrażamy z siebie poprzez swoje realne działania. Powiedzieliśmy komuś prawdę, więc i z nami będą tak postępować. Czyli wychodząc z jednego i wchodząc w drugie, my możemy zauważyć, że wszystkie te najlepsze jakości duchowe my realnie rzecz biorąc siejemy sami w sobie.
Mhm. Ale też ja tak przynajmniej rozumiem, że człowiek, który już jest na tej drodze rozwoju duchowego, to jest człowiek, który realnie rozumie, że jest przyczyna i skutek.
No ja myślę, że jeszcze nie.
Że jeszcze nie.
To jest ciężki
temat. Że to już jest tak, w dalszym...
To jest ciężki temat z tego powodu, że chociaż to jest zrozumiałe jak biały dzień, że my bierzemy na przykład szklankę wody i jeżeli przewrócimy, woda się wyleje. Przyczyna, skutek, że jest mokro. I każdy to rozumie. Ale w życiu codziennym ludzie nie spostrzegają jeszcze tego faktoru. Wydaje się, że komuś powiedział nieprzyjemne słowo, prawda? Tylko dlatego, żeby jego odpędzić. Później wraca do domu i jemu ktoś mówi, jego dziecko, żona, ktoś mówi nieprzyjemne słowo. I on pyta, dlaczego? Przecież doma wszystko jest dobrze. Nie zdając sobie sprawy, że wcześniej on wytworzył niesprzyjający jakby magnes, który właśnie taką negację przyciąga. Bądź pozytywny aspekt. Komuś gdzieś podał rękę, nie pozwolił, żeby ktoś upadł, czy jeszcze coś. Ja wiem, że to są elementy niby morału, ale to są te aspekty, o których ty teraz pytasz, które leżą w fundamentach każdej duchowej nauki. Jeżeli oni nie są dotrzymywane, to inne rzeczy, oni po prostu nie będą budowane, bo duchowość buduje się właśnie na tych najlepszych cechach.
No czyli to jest już w dalszym etapie, a jeszcze tak na takim początkowym etapie, to takim weryfikatorem mogłoby być to, że robimy coś, co jest miłe naszemu sercu i co powoduje, że widzimy, no tak mówiąc prosto, uśmiech na buzi drugiej osoby.
To, o czym mówisz, to jest taki skutek właśnie dla osób jeszcze na początkowym etapie, nie widzących tej przyczyny i skutku dalej. Dlatego, że jeżeli byśmy, wrócę do tego podzielenia między tym planem fizycznym a duchowym, w planie fizycznym, jeżeli chcemy coś osiągnąć, to dążymy do tego i staramy się to przyciągnąć do siebie. Tak to jest skonstruowane w nas. Czyli my chcemy coś osiągnąć, idziemy gdzieś, robimy jakieś czynności, żeby w skutku otrzymać coś. Wynagrodzenie za pracę, jakieś, nie wiem, coś kupić w sklepie czy cokolwiek. Natomiast w duchowej rzeczywistości ta czynność przyciągnięcia idzie od nas na zewnątrz.
To jest właśnie... Bez oczekiwania jakiejś może korzyści?
Na początku nawet może załóżmy z oczekiwaniem, bo tam jakiś jest jednak tło w tym, ale docelowo tak. I teraz, kiedy ja wykonuję jakiś gest, to tak jak powiedziałaś, oczekuję, że ktoś się uśmiechnie. A w rzeczywistości chodzi tu o pewne odwrócenie całej sytuacji. Czyli ja wykonuję gest i dzięki temu buduję w sobie przestrzeń, w którym pojawia się uśmiech. Czyli tak naprawdę ja swoim czynem buduję sam siebie. Nie robię tego dlatego, żeby ktoś mi uśmiechnął się, bo to jest znowu przyciągnięcie do siebie jakiejś rekompensaty za to, co zrobiłem. A ja wszystko wykonuję dlatego, żeby siebie budować, kawałek po kawałeczku. Powiedziałem prawdę w sytuacji, w której mogłem skłamać, we mnie powstaje przestrzeń, w którym pojawia się prawda. Uczyniłem coś miłego, we mnie pojawia się przestrzeń, gdzie się czuję miło. I ta cała budowa zachodzi wewnątrz, czyli ja sam siebie buduję. Ja mam świadomość, że to jest tak jakby całkowite odwrócenie w ogóle sposobu myślenia. Natomiast właśnie na tym polega duchowa rzeczywistość, że ona jest zupełnie inna niż nasza. I też tu jest ta granica pomiędzy tymi dwiema rzeczywistościami. Właśnie w sposobie patrzenia na tą rzeczywistość.
No co ciekawy moment jest taki. Jeżeli pamiętasz, Piotr, u nas sporo było ludzi, które przychodziły do zajęć, do nauki, przystępowały i właśnie na tym spotykali się akurat. Bo człowiek, który przychodzi, jemu się wydaje, że on jeżeli zaczyna się uczyć, to gdzieś tam Bóg czy jakieś anioły przyjdą i nagle jego odreperują od wszystkich stron. A tu realnie rzecz biorąc, sytuacja jest inna. Kiedy on przychodzi, jest jakaś grupa ludzi, która daje jemu naświetlenie, jest jakiś potencjał energii, który pobudza jego wszystkie wewnętrzne potencjały. I co ciekawe, że w człowieku otwiera się to, co w nim realną jest prawdą. Czyli nie ma możliwości ukryć się, bo słowo ukrycie, ono mówi, ukryć co można? Ukryć się można od słońca, prawda? Ale słońce jest potrzebne dla życia. Tak samo ukryć się można od duchowych rzeczywistości, od wejść w jakieś tam zamknięcie się. Ale bez tej rzeczywistości nie ma życia, bo same życie jest tym duchem, aktywnym duchem, który daje wewnętrzną ekspansję. I w niektórych wypadkach zdarzały się sytuacje, kiedy ta sama na przykład prawdziwość, od człowiek przychodzi i ma jakieś cele swoje. I w porządku, każdy ma prawo mieć swoje cele, ale te cele zastępuje innymi słowami, żeby być przed kim się pokazać, że on jest taki wierny i taki oddany i wszystko on lubi, wszystko robi. I od kiedy dochodzi do poziomu podniesienia od tego świecenia wewnętrznego, a u nas ciągle jest od fazy, kiedy my przechodzimy od jednego poziomu na drugi poziom. Tak jest zbudowana cała nauka. To człowiek, który zamurował na przykład swój wewnętrzny świat od takim małym kłamstwem, no on nawet nie nazywa to kłamstwem, po prostu gdzieś tam nie powiedział słowa jakiegoś, prawda? Gdzieś coś wewnętrznie ukrył. To te ukrycia, ono zaczyna w nim co? Rosnąć. Tak jak Piotr mówił, że rosną dobre cechy, ale rosną również te negatywne cechy. I zamiast tego, żeby nabrać siły życia i powiększyć, realnie powiększyć swoje fizyczne życie, do czego teraz dąży bardzo ludzi, a Kabała daje wiele odpowiedzi, jak to zrobić. Człowiek odwrotnie zamyka w sobie i jeszcze bardziej skraca ten poziom życia pod tym aspektem budowy siebie od tej negatywnej strony. Jeżeli ludzie zaczynają to rozumieć, że jemu trzeba oczyścić się od wszystkiego, co w nich wchodzi, oni zaczynają rzeczywiście stawać na duchową ścieżkę. My o tym mówiliśmy wiele razy już na naszych spotkaniach, że tak naprawdę budowa samego siebie zaczyna się od czego? Od tego, że uświadomić sobie należy, że ludzi nie ma złych. Każdy człowiek jest bogopodobny. A co my oczyszczamy? A my oczyszczamy tą negację, czyli te wszystkie aspekty od negatywnej strony, jak my nazywamy od citra achra, które weszły wewnątrz nas w ten czy inny sposób. I próbują nami rządzić, próbują rządzić naszym rozumem, naszym językiem, naszymi oczami, wszystkim. Od tego my prowadzimy oczyszczenie. Dlatego, że określić, że człowiek jest zły, no to trzeba postawić krzyż na całym świecie. A jak widzimy, w realnych warunkach tak nie jest. Ludzie naprawdę mają tą miłość, tą hojność, to wewnętrzne takie oddanie, duchowość i ona rośnie z dnia na dzień.
Czyli możemy było powiedzieć, że jednym z takich czynników naszego rozwoju to jest dostrzeżenie, że świat wokół nas, no powtórzę, nie jest zły. Nie jest zły, czyli ma w sobie jakiś potencjał, ma potencjał duchowy, można to nazwać, nie wiem, boski powiedzmy.
Świat jest neutralny. No. On po prostu jest, prawda? Od jak powietrze. Wszystko zależy, kto czym oddycha. Prawda? Jeżeli człowiek przyzwyczajony do wilgotnego powietrza, to dla niego ono jest dobre, ale dla tego, kto przyzwyczajony do suchego powietrza, to jest złe.
Ale czyli ktoś, kto potrafi dobrze oddychać, to wtedy bierze z tego powietrza, w cudzysłowie, to co najlepsze. Tak, więc tak samo patrząc na świat jako na neutralny, ale no, jakby pozytywny, to już nasz stosunek się zmienia, coś wewnętrznie się w nas zmienia i później każdym jakimś takim, jakąś czynnością budujemy w sobie tą, rozszerzamy tak jakby to dobro w sobie. No to ja tak rozumiem, tak powiedziałeś,
Piotrze. Wzrasta nasza dusza.
Wzrasta nasza dusza, czyli na pewno jakąś tam właściwością tego rozwoju to nie jest tak jakby niektórzy myśleli, że to teraz mam lecieć w cudzysłowie, nie wiem, na jogę, ćwiczyć, medytować, czytać jakieś rzeczy, różne księgi, szukać jakichś nauk. To owszem, może być, ale tak naprawdę to się zaczyna, ten rozwój od nas wewnętrznie, od budowania właśnie swojego ciała duchowego.
No można i tu to jest kwestia uświadomienia tego. Rozumiesz? To jest od samego początku to, co ty zapytałeś na początku, jak i dlaczego. Dzisiaj mi się przypomniało, że ja wczoraj spotkałem, akurat wszedłem do takiego z jednego ze sklepów tu w mieście, określimy tak odrobinę, tam hinduskie jakieś tam różne rzeczy były. I od sprzedawczynia z taką dumą określiła, że ona już 11 dni nie je nic, żeby oczyścić organizm. Ja zapytałem jej, jaki sens tego wszystkiego? Po co ona to robi? Przecież można uszkodzić organizm bardzo łatwo. Żeby udowodnić organizmu, że ja tu rządzę, a nie on. I to jest przykład, jak nie należy postępować. To nie jest duchowa droga, a tą drogą idzie bardzo wiele ludzi. kiedy z powodu tak przekory, zawziętości próbuję po prostu, ja udowodnię tam, jeden mówi, ja usiądę na medytację na 2 tygodnie, drugi mówi, ja tam będę nie jeść. To wszystko droga w nikąd.
Ja porzucę życie całkowicie materialne.
To jest wszystko ślepa uliczka. To też jest. Bardzo dużo takich przykładów jest, że on urodzony jest jakby w centrum materialnego świata, nie na pustyni. On mówi, ja to wszystko odrzucam, mi to nic niepotrzebne, żadna materia, ja tu po prostu będę święty, siedzieć i medytować całe życie i wszystko. A wyobraźcie sobie prostą rzecz. Wszyscy ludzie na ziemi w jeden dzień siedli i medytują, mówią, nic mi nie potrzeba. Co będzie z światem?
Trudno mi sobie powiedzieć.
Zniknie w jeden dzień. A za miesiąc czasu ziemi jako takiej nie będzie. Czyli droga rozwoju to jest droga działań, aktywności, a nie ucieczki. To, że ktoś określa się za świętego i siada w medytacji i tam bardzo głęboko gdzieś wewnętrznie przychodzi, część i chwała jemu, ale on myśli tylko o sobie. I wszystko. Reszta go nie interesuje w ogóle.
A przecież jesteśmy...
Nawet jeżeli... Tak. Nawet jeżeli on osiągnie jakieś wyniki, to oni będą minimalne. Dlatego, że oni będą uwzględniały tylko jego potrzeby. Zaś człowiek w działaniu, który myśli o reszcie ludzi, który myśli o społeczeństwie w całości, on przyciąga siły nie dla siebie tylko, a on przyciąga przez siebie siły dla całego społeczeństwa. Tu też trzeba uwzględnić ten faktor, bo on jest bardzo ważny.
Czyli droga rozwoju duchowego to jest droga działań, tak ustaliliśmy? Działań realnych?
Też działań, ale też ja wrócę do tego, co wcześniej powiedziałem, że weźmy ten przykład z tym sklepem, co Aleksander tutaj dał przykład. Na jakiej bazie taki ktoś podejmuje taką decyzję, na przykład, że on pokaże ciało? Na pewno jest tam, prawdopodobnie jest tam jakaś zawziętość, jakiś jest upór, jakieś takie coś. Co się wtedy dzieje? Popatrzmy, tak? No bo można się zmusić naprawdę do wielu rzeczy. Ale teraz tak, jeżeli moja motywacja takiego działania jest w zawziętości i pokazaniu czegoś, to co buduję w sobie? Zawziętość i pokazanie. Jaki w wyniku tego będzie mój świat? Zawzięty i uparty, tak? I to wszystko to jest właśnie ta przyczyna i skutek, z czego my się budujemy. Czyli to, co ja zbuduję w sobie, to później pojawia się również na zewnątrz, tak? Ponieważ no, ja przez to patrzę na świat. W związku z tym nie samo oddziaływanie na świat zmienia człowieka, oddziaływanie na siebie i budowanie siebie z takich klocków, które mi się właśnie podobają, tworzy ten świat. I też nie ma właściwie tutaj określenia, że coś jest dobre i coś jest złe. My mamy pełną dowolność, z czego siebie zbudujemy. Jeżeli ktoś ma ochotę, żeby jego świat był bardzo agresywny, bardzo uparty, zawzięty i tak dalej, on się buduje z takich klocków, proszę bardzo. On odczuje skutki tego wszystkiego na sobie. Taki będzie efekt. Ale on to wybrał. I weźmy to pod uwagę też, że jeżeli on to wybrał, to znaczy, że to mu się podoba. To znaczy, że na jego drodze widocznie on musi doświadczyć takich rzeczy. I stąd te wszystkie, też również tutaj wchodzimy w to prawo przyczyny i skutku, które pokazuje, dlaczego nam się coś dzieje na drodze. Tu trzeba też sobie to uświadomić, że my sami wybieramy swój los. Z czego się zbudujemy, taki nasz los niby zewnętrzny i niby przypadkiem się ułoży na zewnątrz.
Czyli dla wszystkich tak zwanych początkujących można by powiedzieć, doradzić, że jest to droga działań, ale takich działań, które budują nas wewnątrz i których odzwierciedleniem jest nasze przyjazne otoczenie, bym powiedziała.
No, nasze przyjazne otoczenie, ja bym powiedział więcej.
Tak mówiąc na samym początku.
Możliwe te moje słowa będą zaprzeczone zaraz przez wielu, wielu osób, ale ja po prostu powiem, że budowa siebie określa status naszego życia. A status, on wszędzie jednakowy. Duchowy status, materialny status, dobrobytu, błogości i wszystkich innych cech, oni wszystkie stoją na jednym równie. Czyli jeżeli ktoś określa, że on jest bardzo duchowo rozwinięty, a w materialnym świecie sobie nie radzi, uśmiechnijcie się i idźcie dalej sobie. Dlatego, że człowiek jest w dysbalansie. Jeżeli człowiek określa, że on materialnie osiągnął wszystko, ale duchowość jego jest jak u królika, prawda? Nie wyraża się z siebie niczego, nie wyraża uczuć, nie ma prawdy w nim i tak dalej. On jest też w dysbalansie. Balans to jest wtedy, kiedy i duchowa część, i materialna część zawsze jest podwyższona. Popatrzcie na historię, gdzie w niektórych legendach opowiadają, że tam i królowie, i księcia różnego typu, czyli osoby o bardzo wysokim materialnym poziomie były bardzo blisko do bogów. W różnych kulturach to my zobaczymy, ale jakoś nie widać, żeby żebrak, który nie ma co zjeść, był bardzo blisko. On modli się, on stara się na swój sposób, ale jemu jeszcze bardzo daleka droga. Więc tu też trzeba uwzględnić, że faktory rozwoju są, przenikają wszystkie rzeczywistości. My częściowo o tym wspominałem, może my jeszcze porozmawiamy kiedyś o tym, ale to jest związane właśnie z budowaniem pewnych warstw. I materialna warstwa to jest jedna z najważniejszych warstw, która buduje się jako bazis do kolejnych duchowych działań.
Czyli tak, można powiedzieć, podsumowując, że chcesz się rozwijać duchowo, chcesz być świadomym, to możesz to zrobić dobrym słowem, dobrym uczynkiem, uśmiechem, i każda ta czynność buduje w tobie ciebie, ciało duchowe, no powiedzmy tak.
Myślę, że my ze swojej strony będziemy dawać jakieś wskazówki w tych audycjach, żeby ludziom po prostu było lżej.
I jest to, wydaje mi się, o wiele prostsze niż niektórym mogłoby się wydawać. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Już wkrótce.